11. Na zachód poczekamy do godziny 21 i to pozwoli nam cieszyć się tym dniem przez 16 godzin i 41 minut. I chyba jedna z najważniejszych informacji to imieniny. Imieniny dziś obchodzi Bogusław, Szymon, a także Marcin i Halina. I wszystkim im składamy najserdeczniejsze życzenia, a jeszcze może nawet ważniejsza informacja dla części z Państwa. Dziś porozmawiamy między innymi z ministrem Janem Krzysztofem Ardanowskim, także z Markiem Budziszem ze Strategy and Future, z panem Piotrem Nisztorem. Porozmawiamy także z panem Andrzejem Sawackim-Liangiem, to tutaj Studio Shanghai, i Agaton Kozińskim. To goście, którzy pojawią się, jeżeli chodzi o najbliższe 2 godziny. A teraz naszym gościem będzie, drodzy państwo, Aretha Franklin.
Robimy radio,
radio robimy, radio wnet,
radio robimy, radio,
radio wnet.
7:17 na zegarach, drodzy państwo, i tak jak zapowiadaliśmy, mamy połączenie z naszym pierwszym gościem, a jest nim pan redaktor Piotr Nisztor, dziennikarz śledczy, także publicysta związany między innymi z Gazetą Polską. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzisiaj porozmawiamy trochę o rozliczeniach władzy. Zacznijmy od głośnej bardzo sprawy, która ciągnęła się od wielu lat, mianowicie dwie wieże. Mamy po blisko dwóch latach tak naprawdę zapowiedzi tych ogromnych rozliczeń. Ta sprawa kończy się umorzeniem. Jaki to jest sygnał wysłany do społeczeństwa?
No, przede wszystkim od dawna, z tego co zresztą było już głośno w mediach, ale trzeba to jeszcze raz podkreślić, istnieje gigantyczny konflikt na linii Waldemar Dziurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, i Dariusz Korneluk, prokurator krajowy. Ten konflikt, on jest tak poważny, że te nieoficjalne informacje, jakie do mnie dochodzą, no, wskazują na to, że tam nawet złośliwie dochodzi do tego, że te grupy wzajemnie sabotują sobie śledztwa, bądź też właśnie umarzają złośliwie te postępowania, które bardzo mocno druga strona chciała, aby te śledztwa trwały. Więc to śledztwo dotyczące dwóch wież, wręcz można powiedzieć symboliczne, które zostało ponownie, tak, wszczęte przez obecną władzę, miało być game changerem uderzającym w pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Okazało się, że zamiast game changerem jest wielką kompromitacją Romana Giertycha, który reprezentował jedną z osób, która rzekomo miała być poszkodowana. No, jeśli ta uśmiechnięta prokuratura w tej sprawie nie dopatrzyła się żadnego przestępstwa, żadnych znamion, które mogłyby być potem poprzez kodeks karny elementem postawienia jakąkolwiek zarzutów, to oznacza tylko tyle, że dzisiaj prokuratura no chyba już widzi, jak bardzo to ręczne sterowanie może szkodzić nie tylko wizerunkowi samej organizacji, ale również poszczególnym osobom. Przecież ci prokuratorzy, którzy są ręcznie sterowani, którzy podejmują polityczne decyzje, na zlecenie stawiają zarzuty, na zlecenie prowadzą działania, oni będą rozliczeni, bo oni są wszyscy znani z imienia i nazwiska. To nie są prokuratorzy, to są polityczni komisarze, których zadaniem było i jest przynajmniej jakiejś grupy właśnie dopaść jak najwięcej pisowców. To znaczy ja wręcz żartuję sobie czasem, że w prokuraturze jest taki ranking, kto dopadnie więcej pisowców i w zamian za to może się cieszyć szerszym uśmiechem swoich patronów politycznych.
Powiedział pan redaktor, oni zostaną rozliczeni, ale czy na pewno, bo my jako społeczeństwo trochę już żyjemy w takim poczuciu, i to od wielu lat, ogromnych zapowiedzi, rozliczeń politycznych, tych odpowiedzialności, później czekamy i tak naprawdę tych rozliczeń nie ma. Kto tak realnie powinien ponieść te odpowiedzialność, bo jest takie wrażenie, prawda, hasłowo, będziemy rozliczać, poniesiecie za to odpowiedzialność, dochodzi do zmiany władzy i... I co?
To jest trochę niestety wina Prawa i Sprawiedliwości. Gdy jesienią 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość przejmowało władzę, na sztandarach było właśnie rozliczenie 8 lat rządów Platformy i PSL-u. No i okazało się, że przez te 8 lat nie rozliczono praktycznie nikogo. Te działania, które były podejmowane, okazały się działaniami, no jakby to powiedzieć, nie mającymi nic wspólnego z tym wizerunkiem medialnym, który pokazywał rząd Prawa i Sprawiedliwości jako taki krwawy polityczny reżim, który niszczy przeciwników. No i dzisiaj, gdy do władzy doszedł Donald Tusk, ta żądza zemsty, ta sprężyna, która już była odkręcona, ona została jeszcze bardziej odkręcona i okazuje się, że dzisiaj no, przekroczono wszelkie możliwe granice, nie mówiąc już o złamaniu prawa, i w mojej ocenie dzisiaj faktycznie powinno dojść do... Ja jestem zwolennikiem rozliczeń, ale rozliczeń, które będą realnymi rozliczeniami, a nie polityczną wendettą, bo polityczna wendetta, jeśli doszłaby do głosu, ja mówię do głosu w sensie w postaci ludzi, którzy taką polityczną wendetę chcieliby przeprowadzić, no niestety pogłębiłoby jeszcze bardziej ten chaos i kryzys, jaki obecnie mamy w naszym kraju, a na to sobie pozwolić nie możemy. Powinniśmy budować silną Polskę, Polskę. Powinniśmy budować mocny kraj, który potrafi zarówno wewnętrznie poradzić sobie z wrogami czy wrogimi wywiadami działającymi w Polsce, jak również zewnętrznie skutecznie walczyć o swoje interesy. A tego typu wendetta polityczna byłaby destrukcyjna, więc trzeba zgodnie z literą prawa w każdym takim kluczowym elemencie funkcjonowania państwa po prostu skutecznie doprowadzić do tego, aby osoby, które łamią prawo, zostały za to ukarane, a szczególnie, i to jest jakby istotne, wreszcie doprowadzić do rozliczeń w służbach specjalnych i w prokuraturze. Ja byłem jedną z tych osób, której nazwisko w Sejmie w 2016 roku z mównicy sejmowej wymienił minister Kamiński, wówczas minister koordynator do spraw służb specjalnych, jako jedna z tych osób, która była inwigilowana za rządów PO-PSL. Przez 8 lat PiS nie potrafił rozliczyć tych, którzy za tą inwigilacją, dziennikarzy, w tym również mnie, stały. Ci funkcjonariusze, którzy za tym stali w dalszym ciągu w tych służbach pracują, bądź też pracowali spokojnie, zanim doszli nam czy przeszli sobie na emeryturę. Więc tutaj jest ogromny problem. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość...
I tutaj, drodzy Państwo, na moment straciliśmy połączenie z panem redaktorem Piotrem Nisztorem. Mam nadzieję, że za moment uda się ponownie usłyszeć jego głos. Spróbujemy się jeszcze raz połączyć. Mamy jeszcze kilka minut na tą rozmowę. Ona jest szalenie ciekawa i ważna. Pan redaktor mówił częściowo też o rozliczeniu służb specjalnych. To jest także faktycznie ta polityka, która miesza się, która częściowo też jest z nami. Tak, pan, tak jest, mam nadzieję. O, widzimy się z powrotem i czy się słyszymy, panie redaktorze?
Akurat niestety jest tak, że jestem na telefonie i jak ktoś do mnie dzwoni, to po
prostu tak się może...
tylko zostałem wyrzucony.
Tak jest.
Więc jakby kończąc, brak rozliczeń przez 8 lat rządów PiS-u, ludzi, którzy byli wykorzystywani i osobiście prowadzili nielegalne działania wobec dziennikarzy dla rządów Platformy i PSL-u, no niestety powoduje, że ja osobiście dzisiaj mam pewną rezerwę co do tego i pewnie z pewną ostrożnością podchodzę do tego, czy te rozliczenia jakby uda się przeprowadzić, ale nie mam żadnych wątpliwości, że służby i prokuratura to są dokładnie te instytucje, w których nie można przejść do porządku dziennego nad tym, co się dzisiaj dzieje. I nie może być tak, że osoby, które dzisiaj mają umoczone ręce w łamaniu prawa i w ściganiu politycznym ludzi, którzy są niewygodni dla Donalda Tuska, będą w dalszym ciągu wykonywać swoje obowiązki. My powinniśmy ich znać z nazwiska, ich zdjęcia powinny być dostępne publicznie, aby wszyscy Polacy widzieli, kim są polityczni komisarze Donalda Tuska.
Pan redaktor odniósł się tutaj do własnego przykładu, ale w kontekście tych służb, a pan jako dziennikarz śledczy no też ma pewnie spore doświadczenie, to jest pewna chyba też patologia systemowa, bo my bardzo często słyszymy o tym, że służby są upolitycznione, że funkcjonariusze specjalni, no, którzy powinni być absolutnie apolityczni, bo bardzo dużo kosztuje ich wyszkolenie, to są ludzie, którzy, prawda, mają konkretne narzędzia i powinni służyć, no, być wykorzystywani przez strategię, przez bezpieczeństwo państwa. Oni gdzieś tam są używani w tych rozgrywkach politycznych i jak rozumiem, to jest ogromny problem systemowy, który przed nami cały czas stoi.
Znaczy, trzeba też jasno powiedzieć, że zarówno w służbach specjalnych, jak i w prokuraturze, jak i w wielu innych instytucjach państwowych jest bardzo wielu oddanych urzędników, oddanych funkcjonariuszy, ludzi, którym naprawdę dobro państwa leży na sercu. Ale jest to ta grupa, która niestety psuje ten wizerunek i która powoduje, że te instytucje tracą zaufanie społeczne. Więc to nie jest naprawdę kwestia jakby całości wszystkich, tak samo jak w przypadku sędziów. Jest przecież większość sędziów, którzy naprawdę są dobrymi, rzetelnymi i niezawisłymi sędziami, ale jest grupa, która robi PR, czarny PR tej akurat grupie społecznej. Więc o tym trzeba pamiętać. Jeśli chodzi o kwestię służb, to ja już od dłuższego czasu jestem wręcz przekonany, że dzisiaj reforma państwa polskiego nie uda się bez kompleksowej reformy służb specjalnych. Przecież ten model, który obecnie mamy, na przykład w służbach cywilnych, czyli jak Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. To są służby, które powstały za rządów postkomunistycznego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To wtedy, kiedy Leszek Miller był premierem, doszło do likwidacji Urzędu Ochrony Państwa, czyli tej służby powstałej na zgliszczach Służby Bezpieczeństwa i właśnie powołania dwóch służb, ABW i AW. No to zaraz, to jeśli my dzisiaj mamy służbę, która, służby dwie kluczowe, nasze uszy i oczy tu wewnętrznie i za granicą, powołane przez postkomunistycznych polityków, którzy przed 89 roku służyli Moskwie i dostawali stamtąd rozkazy, no to naprawdę to już samo w sobie powinno być argumentem do tego, że trzeba do tej reformy doprowadzić. Do tego mamy potężny problem z tym, jak rozwiązać kwestie chociażby takich spraw związanych z cyberbezpieczeństwem, to znaczy z takim wywiadem, który pozwalałby, tak jak jest wyspecjalizowana służba Wielkiej Brytanii, która się zajmuje właśnie takim wywiadem specjalnym, kwestiami właśnie tego wywiadu, tego nasłuchu, zbierania informacji. No, my nie mamy czegoś takiego. My nie mamy wyspecjalizowanych służb w tego typu zakresie.
Ale to chyba już powoli się zaczyna zmieniać. Przepraszam, że wyszłam panu w zdanie, ale już jest taka refleksja, jeżeli chodzi o służby, też o polskie wojsko i są szkoleni ludzie, konkretnie jeżeli chodzi o te nowoczesne technologie, o tę przestrzeń cyber, o której pan redaktor mówi. Nawet już chyba powstają konkretne takie jednostki, które też się kształcą i na studiach, więc to powoli chyba zaczyna się, gdzieś taka refleksja jest. Ja to też słyszę podczas konferencji, no takich, gdzie są i eksperci, i wojskowi, że decydenci zaczynają czuć, że jakby Polska musi też ten sektor zagospodarować, a mamy dobrych specjalistów, więc to jest taka trochę informacja na koniec.
To prawda, mamy świetne, naprawdę świetnie rozwijające się wojska cyberprzestrzeni, które stworzył generał Molenda i to jest naprawdę świetna i kompetentna komórka polskiej armii. Problem tylko polega na tym, że tu chodzi o kompleksowy system. To znaczy my dzisiaj mamy sytuację, w której na przykład sama koordynacja nie jest prowadzona tak, jak powinna. My mamy wiele kwestii związanych z takim systemowym problemem tych służb specjalnych, które jest po prostu za dużo. Znaczy my dzisiaj powinniśmy po pierwsze doprowadzić do sytuacji, w których tych służb będzie mniej. Czyli nie wiem, może połączyć Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego z Agencją Wywiadu. Może połączyć, tak jak jest model brytyjski, wywiad cywilny z wywiadem wojskowym i kontrwywiad cywilny z kontrwywiadem cywilnym, wojskowy z cywilnym. I jakby to jest być może rozwiązanie, ale dzisiaj problem polega na tym, że każdy polityk, który chciałby przeprowadzić kompleksową reformę służb specjalnych, będzie miał potężny problem. To jest dzisiaj państwo w państwie. To są ludzie, którzy posiadają gigantyczny zasób wiedzy na temat najważniejszych osób w państwie i będą skutecznie go wykorzystywać do tego, aby właśnie do takich reform nie dochodziło. A jeśli przypomnimy sobie, jak służby były wykorzystywane, chociażby przeciwko panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, jak te kwity latały po to, aby utrącić jego kandydaturę na ten najwyższy urząd w państwie, no to naprawdę w normalnym kraju takie służby się rozwiązuje i powołuje na nowo. Problem tylko polega na tym, że tych nowych funkcjonariuszy, którzy by przyszli do takich nowo powołanych służb, ktoś musi przeszkolić i oni muszą mieć autorytet.
To prawda. Tak. Przykład, autorytet, a proszę.
I tu właśnie pojawia się problem. Ja wczoraj, w poniedziałek, widziałem na jednym z popularnych portali z ofertami pracy dużą listę ofert pracy z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W tym między innymi poszukuje ta służba osoby na stanowisko funkcjonariusza operacyjnego kontrwywiadu. No naprawdę, znaczy jeśli już tak dramatycznie brakuje ludzi do tej instytucji, no to jest to bardzo niepokojący przykład.
Z jednej strony dramatycznie brakuje ludzi, odejdzie, a z drugiej strony w ogóle nie zagospodarowujemy tych, którzy już odchodzą po prostu na emeryturę i to jest duży problem. To są specjaliści wyszkoleni, oni tak naprawdę wypadają później z rynku, no i mogą być i zatrudnieni przez obcy kontrwywiad, bo przecież to są eksperci. To jest też ogromny problem, że funkcjonariusze, którzy po prostu no już nie są czynni zawodowo, bardzo często nie mają co ze sobą zrobić.
I no, to ostatnio jest powstało do rozwiązania. No, ja wielokrotnie rozmawiałem z różnymi osobami, które za ten system bezpieczeństwa bardziej mi odpowiadają. To okazuje się, że na przykład można byłoby w Polskiej Grupie Zbrojeniowej doprowadzić do takiej sytuacji, aby doradcami Polskiej Grupy Zbrojeniowej byli generałowie, byli szefowie służb specjalnych, którzy nie tylko wykorzystywaliby swoje kompetencje i wiedzę, ale również wspierali na przykład budowanie marki, czy też kontrakty zagraniczne, zdobywanie kontraktów zagranicznych przez ten nasz polski podmiot zbrojeniowy. Więc naprawdę tych rozwiązań jest dużo, tylko trzeba te rozwiązania wprowadzić. No, u nas dzisiaj pod rządami Donalda Tuska państwo się zwija. Państwo dzisiaj, nasze państwo się zwija. Instytucje państwowe wolą nie podejmować decyzji. Często ludzie, którzy są na tych stanowiskach, oni są tylko po to, żeby co miesiąc dostawać pieniądze i modlą się, aby jak najdłużej ta ich praca, ta bytność na tych stanowiskach miała miejsce. Tak samo jest w spółkach Skarbu Państwa, gdzie po prostu ta histeria i te ataki na byłych menadżerów spółek Skarbu Państwa za rządów PiS-u za każdą najbardziej naprawdę fundamentalną, strategiczną decyzję budującą potencjał takiej firmy, zwiększającą potencjał takiej firmy, no dzisiaj nikt nie będzie chciał podejmować takich decyzji, bo przyjdzie zmiana i ci menadżerowie, którzy dzisiaj musieli politycznie zrealizować plany zemsty, wendety politycznej Donalda Tuska, sami będą musieli się zmierzyć z tego typu historiami. No, ja myślę, że niektórzy menadżerowie dzisiaj spółek Skarbu Państwa będą musieli liczyć się z potężnymi problemami, w tym również odpowiedzialnością finansową, bo naprawdę pierwszy raz dzisiaj pod rządami Donalda Tuska dochodzi do sytuacji, w której ludzie, którzy podejmowali strategiczne, istotne i co najważniejsze, bardzo korzystne dla spółek Skarbu Państwa decyzje, są ścigani finansowo, próbuje się od nich żądać jakichś gigantycznych, astronomicznych pieniędzy za to, że próbowali i dobrze im wychodziło budowanie potencjału poszczególnych przedsiębiorstw.
Powiedział pan redaktor Piotr Nisztor, dziennikarz, śledczy, publicysta, między innymi Gazeta Polska. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Dobrego dnia. Drodzy państwo, 7:34, a za kilka chwil połączymy się z panem redaktorem Markiem Budziszem, ekspertem ze Strategy and Future, ale zanim to połączenie, to jeszcze czerwone gitary, niebo z moich stron. 7.37 na zegarach, a my, drodzy Państwo, tak jak zapowiadaliśmy, mamy już połączenie z kolejnym gościem. Jest z nami pan Marek Budzisz, analityk, który specjalizuje się w polityce międzynarodowej, ekspert związany m.in. ze Strategy and Future. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Może najpierw zacznijmy od zbliżającego się szczytu NATO. No tutaj część osób mówi, że te wszystkie kluczowe decyzje tak naprawdę albo już zapadły, albo zapadają w tym momencie, a już sam szczyt, spotkanie w Ankarze, no będzie tylko takim momentem opowiedzenia światu o tym, co zostało zadecydowane. No ale spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, z czym powinien wrócić prezydent Karol Nawrocki, z czym powinna wrócić Polska, jeżeli chodzi o kwestie naszego bezpieczeństwa z tego szczytu.
To rzeczywiście tak jest, że szczyty NATO, te coroczne spotkania, one mają wymiar no właśnie takiej manifestacji jedności, jakiegoś zwrotu politycznego, a decyzje są wypracowywane wcześniej, w czasie spotkań poprzedzających tego rodzaju wielkie wydarzenie. Natomiast nie wiadomo, czy będzie tak w tym roku, bo relacje wewnątrz NATO są dość napięte, co ma związek oczywiście z krytyką prezydenta Donalda Trumpa formułowaną pod adresem niektórych członków Paktu Północnoatlantyckiego. To warto podkreślić, że chodzi o niektórych członków, bo Polska nie jest przedmiotem tej krytyki. Więc jeżeli pyta mnie pani, z czym pan prezydent Nawrocki powinien wrócić z tego szczytu, to byłoby dobrze, gdybyśmy wrócili z bardzo precyzyjnie wytyczonym harmonogramem budowy amerykańskiej bazy wojskowej na terenie Rzeczpospolitej, bo mamy deklarację, ale między deklaracjami a realizacją jest jeszcze konieczność podjęcia całej sekwencji działań. Mamy nową panią pełnomocnik rządu do spraw safe i polityki uzbrojenia, więc tu by wypadało też zaproponować czy życzyć sobie, żeby pani minister się w te działania intensywnie włączyła, bo zwiększanie czy okrzepnięcie amerykańskiej obecności na wschodniej flance to nie jest jakiś element polityki partyjnej, tylko budowanie interesu państwowego. Natomiast czy szczyt NATO skończy się właśnie takim pokazem siły i jedności? Tutaj są spore wątpliwości, bo Amerykanie nadal deklarują rezerwę czy gotowość redukcji części własnych sił, w tym i zmian personalnych. Niedawno odszedł z funkcji amerykański dowódca sił lądowych w Europie, więc tu jesteśmy w toku pewnego procesu zmian. Jak daleko one pójdą, na dobrą sprawę jeszcze mało kto wie, i być może szczyt wyjaśni te wszystkie, albo w części chociażby te wszystkie kontrowersje.
Pojawiają się takie głosy, takie analizy, że po zakończeniu wojny na Ukrainie, czy jakby no przynajmniej częściowym jej zawieszeniu, Ukraina mogłaby próbować stać się takim liderem, jeżeli chodzi o państwa regionu, państwa Międzymorza, i na przykład wysłać swoich żołnierzy, no, którzy są już przeszkoleni. Ukraina ma, jak rozumiem, obecnie takie zasoby, wysłać jakąś część żołnierzy na przykład do państw bałtyckich i zaproponować taki parasol ochronny, przez co też, jeszcze może zapytam najpierw, na ile uważa pan, że taki scenariusz jest w ogóle realny?
Wydaje mi się, że ten scenariusz nie jest dziś bardzo realny, chociaż rzeczywiście Ukraina na wiele sposobów sygnalizuje gotowość już w tym ładzie powojennym odgrywania takiej roli lidera regionu czy jednego z głównych państw, które będzie odpowiadało za bezpieczeństwo regionu. Ale to nie, tu raczej miałbym zastrzeżenia co do formuły, czyli właśnie tego elementu wysłania żołnierzy ukraińskich do państw bałtyckich, chociaż takie głosy się pojawiają na Ukrainie. Raczej, jeśli w ogóle, rozpatrywałbym formułę gwarancji bezpieczeństwa. Gwarancje bezpieczeństwa nie muszą wiązać się z wysłaniem własnych żołnierzy. Zresztą tu nie ulega wątpliwości, że dzisiaj już na naszych oczach, tylko my w Polsce jesteśmy zajęci jak zwykle sprawami wewnętrznymi bardziej niż polityką międzynarodową. Toczy się rozgrywka dotycząca bezpieczeństwa regionu Europy Środkowej i ona jest związana z przyszłym statusem Białorusi. Mhm. Rozmowy Łukaszenki z Putinem w Wałdaju, potem wezwanie przez Łukaszenkę w trybie dość niespodziewanym samolotu z Mińska i wylot do Pekinu, bo do Rosji Łukaszenka poleciał samolotem średniego dystansu i potem najwyraźniej zmienił plany po tych dwudniowych rozmowach z Putinem, poleciał do Pekinu, spotkał się z Xi Jinpingiem i mamy całą sekwencję oświadczeń chińskich, zarówno komunikat MSZ-u chińskiego po tym spotkaniu, jak i też głos przedstawiciela Chin w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, które dość wyraźnie podkreślają konieczność utrzymania suwerenności Białorusi i negocjacyjnego zakończenia wojny. To jest istotne, dlatego że spekuluje się, iż Łukaszenka, on zresztą sam o tym mówił, zawiózł Putinowi pewną propozycję od Wołodymira Zełenskiego, jak zakończyć tę wojnę. Ta propozycja została, sam Putin o tym mówił w wywiadzie dla dziennikarza Zarubina, który obsługuje Kreml, została przez Rosję odrzucona, ale mamy też do czynienia z pewną presją chińską, ażeby jednak Rosja, mówiąc w skrócie, przemyślała to swoje stanowisko. Dlaczego to jest istotne? Z prostego powodu. Otóż jeżeli Białoruś stanie się w przyszłości, już w tym ładzie powojennym, nieco bardziej niezależna od Federacji Rosyjskiej, nieco bardziej z wojskowego punktu widzenia, niż to ma miejsce dzisiaj, czyli przestanie być elementem rosyjskiego mechanizmu projekcji siły, to Rosjanie będą musieli skorygować swoje plany strategiczne i raczej koncentrować się na obszarze Federacji Rosyjskiej. To już będzie gwarantowało bezpieczeństwo albo większe bezpieczeństwo dla państw bałtyckich, może poza Estonią. I w tym sensie ta rozgrywka, która dzisiaj ma miejsce, i w niej również uczestniczy Zełenski. Łukaszenka spotkał się niedawno z wysłannikami ukraińskiego prezydenta. Ona ma charakter budowania nowego ładu bezpieczeństwa. Tu nie chodzi o wysłanie wojska i pokazywanie siły, bo na to jest jeszcze za wcześnie. Ukraina nie ma aż takiego potencjału, aby mogła wysłać część swoich specjalistów, którzy są potrzebni na froncie. Ale myślenie o tym kształcie ładu regionalnego już po wojnie ma miejsce. Ukraina jest bardzo aktywna. Ukraina zmieniła swoją politykę wobec Białorusi, co ma związek z odejściem Andrija Jermaka. Gdzieś od początku tego roku Ukraina zaczęła aktywnie wspierać tę część opozycji białoruskiej, która jest związana ze Swietłaną Cichanouską. Wcześniej to nie miało miejsca. Więc tu jakaś rozgrywka trwa. Ukraina ma bardzo precyzyjne, jak się wydaje, ambitne plany w tym zakresie. Więc raczej bym był sceptyczny, jeśli chodzi o ten scenariusz wysłania wojska, mówiąc w pewnym skrócie. Sami Bałtowie tego nie chcą, a przynajmniej nie są dzisiaj zmuszeni do tego rodzaju posunięcia.
A jak, co to oznacza dla Polski? Bo my mówimy od lat o tym, że no Polska tutaj ma szansę, może być takim liderem, jeżeli chodzi właśnie o tę część świata, o nasz region. I czy my rozumiemy tę grę? Czy mamy jeszcze tutaj jakieś szanse albo jakieś konkretne narzędzia też w tych relacjach z Ukrainą, aby może wywrzeć jakąkolwiek presję i aby po prostu Ukraina traktowała nas bardziej podmiotowo?
Żeby być liderem jakiegokolwiek formatu, to trzeba mieć wolę odgrywania takiej roli. A ja uważam, że polska polityka jest w tym segmencie niesłychanie pasywna. My raczej mówimy, a znacznie mniej robimy. Mamy dzisiaj do czynienia z dwoma liniami polityki wobec Białorusi i przyszłości Białorusi, bo musimy mieć świadomość, że Białoruś po tym okresie, który nastąpił po roku 2020, ona zbliża się do jakiegoś kolejnego przełomu. Sytuacja gospodarcza do tej pory była niezła. Białoruski przemysł pracował na rzecz rosyjskiej machiny wojskowej. Ten wzrost gospodarczy na Białorusi był relatywnie wyższy niż wcześniej. Teraz to się zmienia, bo sama gospodarka rosyjska wchodzi w okres stagnacji. Te napięcia na Białorusi będą coraz większe. Więc ten przełom w sensie konieczności dokonania jakiejś zmiany jest, wydaje się bliski. I mamy wizję polityki amerykańskiej. Amerykanie realizują swoją politykę wobec Białorusi. Ambasador Cole jeździ na Białoruś i proponuje, mówiąc w pewnym skrócie, marchewkę, czyli zniesienie sankcji, wznowienie relacji handlowych po to właśnie, żeby zwiększać te tendencje Łukaszenki na rzecz budowy pewnej niezależności. Tu w ogóle nie ma mowy o demokracji, tu w ogóle nie ma mowy o tego rodzaju zmianach. Tu chodzi o czysty rachunek geostrategiczny. Im Białoruś bardziej niezależna od Rosji, tym lepiej dla bezpieczeństwa regionu. Więc Amerykanie mają pewną wizję, nazwijmy to pokojowej ewolucji Białorusi i wzmocnienia tych trendów, które są zauważalne, chociaż oczywiście nie dominujące jeszcze w polityce Łukaszenki. No ale polityka jest zawsze pewną realizacją planów raczej i działań. Natomiast Ukraina ma stanowisko nieco bardziej agresywne. Zełenski formułował ultimatum pod adresem Łukaszenki, żądając wycofania się de facto Białorusi z wspierania wojskowego Rosji. Czyli mamy dwie wizje polityki wobec kluczowego państwa w regionie. A można zadać pytanie, jaka jest wizja państwa polskiego? Bo ja nie jestem w stanie, mimo że obserwuję politykę państwa polskiego i napisałem książkę na temat Białorusi w swoim czasie, to dzisiaj nie jestem w stanie na podstawie wypowiedzi publicznych, czy to rządzących, czy też niestety opozycji, odpowiedzieć na pytanie, jaka jest nasza wizja. Bo my tej wizji nie mamy, jesteśmy pasywni. Nie jesteśmy tutaj niestety raczej obserwatorami niż aktorami, zapominając o tym, że przyszłość Białorusi, to jaką Białoruś będzie odgrywała rolę w nowym ładzie bezpieczeństwa w Europie Środkowej, jest kluczowym elementem całego systemu, bo jeżeli Białoruś nie będzie tym obszarem, z którego Rosja będzie mogła projektować swoją siłę, czy to na Ukrainę, czy na państwa bałtyckie, czy w stronę obwodu królewieckiego, no to będzie oznaczało, że faktycznie Białoruś będzie pełniła rolę takiego bufora oddzielającego NATO od Federacji Rosyjskiej. I to już jest zmiana na korzyść. To należałoby tego rodzaju trendy wzmacniać. No a my tego nie robimy. No więc w tym sensie nasze marzenia na temat przywództwa są właśnie bardziej kwestią opowieści przy kawie niż realnych działań. I to też jest trochę odpowiedź, jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie. Znaczy politycy ukraińscy, nawet tacy eksponowani jak Wadim Pristajko, czyli były reprezentant Ukrainy w Brukseli, mówią otwarcie, że Polska jest pasywna, Polska niewiele robi. Polska nawet nie składa deklaracji tam, gdzie te deklaracje nic nie kosztują. No bo jeśli w zeszłym roku Francja i Wielka Brytania mówiły o tym, że są gotowe wysłać swój kontyngent wojskowy na Ukrainę, to przecież to nie była deklaracja związana z tym, że ten kontyngent powinien być za 2 tygodnie wysłany. On do dzisiaj nie został wysłany i perspektywa wysłania tego kontyngentu jest niezwykle odległa. Ale Polska od razu w pierwszym, że tak powiem, zdaniu, pan premier Tusk powiedział, że my nie wyślemy tego kontyngentu. Czyli właściwie sami wykluczyliśmy się z jakiejkolwiek rozgrywki o przyszłość i Ukrainy, i negocjacji kończących wojnę. Konsekwencją tej postawy, między innymi oczywiście, jest tego, że nie ma nas w formacie E3, no i tego, że Ukraińcy zaczęli myśleć, że my jesteśmy w gruncie rzeczy nieistotni, bo nie chcemy odgrywać żadnej roli. Mamy dzisiaj efekty tej polityki i postawy.
A możemy jeszcze w jakikolwiek sposób to odwrócić, bo no, mamy teraz, można powiedzieć, trochę taką twardszą politykę dyplomatyczną, jeżeli chodzi o Pałac Prezydencki i o tę politykę historyczną, ale mamy cały czas dyskusję na temat odbudowy Ukrainy. Słyszymy, że Polska jest tam traktowana marginalnie, że my tak naprawdę w tym nie zauczestniczymy w takim stopniu, jak no, może powinniśmy, biorąc pod uwagę skalę tej pomocy i to, co się działo w ostatnich latach. Możemy jeszcze jakoś to odwrócić, czy po prostu już te decyzje zapadły i teraz musimy trochę tak biernie się przyglądać temu, co się dzieje.
Polityka jest zawsze procesem, a nie jednorazowym wydarzeniem. W związku z tym zawsze można pewne trendy czy tendencje zmienić. Chociaż roztropnie byłoby nie oczekiwać efektów za dwa dni czy za tydzień. To jest jakby pierwszy element. Drugi, musimy pamiętać o tym, że w państwie polskim za politykę zagraniczną odpowiada rząd, a nie ośrodek prezydencki. Mhm. I to rząd jest dzisiaj niesłychanie pasywny. No, warto zadać pytanie, gdzie był minister spraw zagranicznych w czasie tego czterotygodniowego kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich, bo słyszałem bardzo wiele wypowiedzi pana ministra Przydacza i dość, powiedziałbym, infantylne komentarze ministra spraw zagranicznych, ale nie widziałem żadnej akcji dyplomatycznej pana ministra Sikorskiego, która miałaby na celu poprawę tych relacji, tej sytuacji, tak jak gdyby Warszawie nie zależało na tym. Więc po pierwsze musimy chcieć, po drugie musimy mieć narzędzia i wolę działania i to rząd musi to budować. Po trzecie musi być to element pewnej większej strategii naszej obecności, budowania więzi na linii północ-południe. A to z kolei wymaga gotowości do czegoś, co się określa mianem projekcji siły, nawet na poziomie deklaracji, a niekoniecznie wysyłania żołnierzy. No ale jeżeli mamy kontyngent na Łotwie, no to powinniśmy naszych sojuszników w państwach bałtyckich poinformować, że jesteśmy gotowi ewentualnie ten kontyngent powiększyć. No właśnie po to, żeby oni nie myśleli, że warto może skorzystać z gwarancji ukraińskich, tylko być może lepsze byłyby gwarancje polskie państwa będącego członkiem NATO. Jeśli jesteśmy zaniepokojeni tym, że Niemcy budują na Litwie swoją brygadę, zwiększając w ten sposób wpływy niemieckie na Litwie, to jeszcze na dodatek brygadę, która miałaby chronić Litwę przed ewentualnym atakiem z obwodu królewieckiego, co też jest z punktu widzenia polskiego interesu narodowego dwuznaczne, to czemu nie zaproponujemy Litwinom, że my również jesteśmy gotowi wysłać tam naszych żołnierzy i nie sądzę, żeby władze w Wilnie były niechętne z wzmocnieniu ich bezpieczeństwa. Analogiczną mamy sytuację, jeśli na przykład chodzi o wyspę Bornholm, która jest kluczowa z punktu widzenia na przykład dostaw gazu do Rzeczpospolitej rurociągami podmorskimi, dlatego że no, hipotetyczny scenariusz, że Rosjanie wysadzają na Bornholmie desant, a to nie jest dzisiaj broniona wyspa, a przynajmniej nieznaczącymi siłami, oznacza, że kontrolują nasze instalacje gazowe i mają wpływ na to, czy my w ogóle ten gaz dostaniemy. A w związku z tym na poziomie i dyplomatycznym, i na poziomie jakby przygotowań, w tym również i ćwiczeń, powinniśmy rozmawiać z naszym sojusznikiem duńskim, czy jesteśmy gotowi zaangażować się w obronę tego terytorium. I tak samo na przykład w przypadku Gotlandii. Musimy pokazać gotowość odegrania większej roli w budowaniu bezpieczeństwa całego regionu środkowoeuropejskiego, a nie tylko mówić na ten temat. Więc jeżeli tego nie robimy, no to nie jesteśmy żadnymi przywódcami, to są jakieś marzenia oderwane od rzeczywistości. Nie ma woli działania, nie ma aktywności, nie ma planów, nie ma projektów. Jest tylko takie bajdurzenie przypominające trochę dyskusję rzeckiego u Fukiera przy piwie w wolnym czasie. No to nie jest polityka dojrzałego państwa.
To już na zakończenie, czy przynajmniej teraz mądrze wydatkujemy te pieniądze z programu SAFE, czy kupujemy taki sprzęt, który jest potrzebny naszym żołnierzom, czy no jeszcze oczywiście to jest wszystko proces, ale czy możemy już w tym momencie jakoś spróbować ocenić te pierwsze zakupy, pierwsze decyzje?
Wydaje mi się, że nie możemy jeszcze tego zrobić, chociaż we wszystkich państwach europejskich trwają dyskusje, czy nie należy zmienić formuły zakupów. To znaczy, czy nie należy zrezygnować z dużych platform bojowych na rzecz systemów bezzałogowych. I takie decyzje już są podejmowane. Niemcy zrezygnowały niedawno z budowy dużych fregat na rzecz mniejszych jednostek, które byłyby wspomagane przez systemy bezzałogowe. Wielka Brytania w tym właśnie publikowanym planie inwestycji obronnych również zapowiada tego rodzaju zmianę podejścia, czy mniej tych tradycyjnych, dużych platform, mniej umownych czołgów, mniej umownych fregat. W Polsce akurat fregaty są potrzebne, bo my ich w ogóle nie mamy. Nadrabiamy wieloletnie opóźnienie. Ja opisuję raczej pewien trend, czy sposób myślenia w Europie. Tam zaczyna się myśleć, czy ta formuła, którą obserwuje się, formuła walki, którą się obserwuje na Ukrainie, no nie powinna być w jakiś sposób przeniesiona na grunt państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Oczywiście nie jeden do jednego, bo to nie chodzi o pełne naśladownictwo, to chodzi o wykorzystanie pewnych doświadczeń, zmianę proporcji nakładu. I powinniśmy też zacząć o tym rozmawiać i nasze wydatki analizować pod tym kątem. Ale to jest jeszcze, wydaje mi się, niestety zbyt wczesne, a przynajmniej nie mamy pełni informacji, bo to jest też problem polskiej debaty publicznej, że u nas bardzo dużo rzeczy robi się w takiej formule tajności i poufności, a na Zachodzie otwarcie się dyskutuje, bo to są pieniądze podatników, które powinny być mądrze wydane.
Pełna zgoda. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Pan Marek Budzisz, ekspert analityk, który specjalizuje się w polityce międzynarodowej, Strategy and Future, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję i do usłyszenia. Drodzy Państwo, 7:58 na zegarach, a my za kilka chwil porozmawiamy z Janem Krzysztofem Ardanowskim, z panem ministrem Janem Krzysztofem Ardanowskim, który obecnie przewodniczy tej Radzie Rolnej przy prezydencie Karolu Nawrockim. Wczoraj ważne spotkanie, a przed nami też ważne tematy, bo związane z rolnictwem i nie tylko. Później porozmawiamy także z Agatonem Kozińskim, tu Polska Polityka, między innymi Szpital Południowy, a także jeszcze sprawa tych dwóch wież. A potem pojawi się także pan Andrzej Zawadzki-Liang, czyli gospodarz studia Shanghai. To wszystko przed nami jeszcze w drugiej godzinie Poranka Wnet, a przed nami jeszcze oczywiście, drodzy Państwo, wiadomości, a ja wrócę zaraz po nich tuż po godzinie 9:07. Do usłyszenia.
Radio Wnet, uszami słuchaczy.
Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
Stany Zjednoczone zaangażowały ponad 900 żołnierzy na terytorium Wenezueli oraz około 800 kolejnych w bazach na Puerto Rico i Curaçao, aby wesprzeć akcję ratunkową po ubiegłotygodniowych trzęsieniach ziemi, pisze Reuters. Amerykańscy żołnierze uczestniczą w poszukiwaniach ocalałych, pomagają w funkcjonowaniu lotniska oraz zapewniają transport pomocy humanitarnej drogą powietrzną i morską. Nad Wenezuelą operuje także co najmniej kilka bezzałogowców MQ-9 Reaper, które wspierają lokalne służby w ocenie zniszczeń i planowaniu działań ratunkowych. Według władz Wenezueli w wyniku trzęsień ziemi zginęło co najmniej 1750 osób, ponad 850 budynków zostało zniszczonych lub poważnie uszkodzonych. Tysiące ludzi odniosło obrażenia, a około 16 tysięcy zostało bez dachu nad głową. Z kolei strona internetowa promowana przez wenezuelską opozycję podaje, że za zaginione nadal uznaje się około 45 tysięcy osób. Iran oświadczył, że nie zamierza spotykać się z wysokimi rangą przedstawicielami USA, którzy przybyli do regionu po wybuchu ostatnich walk. Przedstawiciele władz w Teheranie podkreślili, że przed rozpoczęciem rozmów na trudniejsze tematy, takie jak ewentualne ograniczenia irańskiego programu nuklearnego, konieczne jest uzgodnienie szczegółów warunków zawieszenia broni podpisanego 2 tygodnie temu. Do Kataru przybyli wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff oraz jego zięć Jared Kushner. Na rozmowy określone przez Biały Dom jako prowadzone na wysokim szczeblu, Iran i Katar poinformowały jednak, że amerykańscy przedstawiciele będą rozmawiać jedynie z mediatorami, a nie bezpośrednio z irańską delegacją. Bunt prokuratorów w podcaście w związku ze śledztwem Mariusza Gierszewskiego z Radia Z i Dominiki Długosz z Newsweeka. Stwierdzili oni, iż według otrzymanych informacji w ostatnich dniach doszło do rozmów w KPRM dotyczących sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. Bunt prokuratorów miał objawić się poprzez umorzenie śledztwa w sprawie dwóch wież, czego otoczenie premiera miało się spodziewać. Rozmawiano także o wysokim prawdopodobieństwie niewydania przez Sąd Europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry oraz o nasilającym się konflikcie pomiędzy prokuratorem generalnym Waldemarem Żurkiem a prokuratorem krajowym Dariuszem Kornelukiem. W ocenie Jakuba Pilarka zapowiadane przez Romana Giertycha zażalenie na decyzję o umorzeniu śledztwa w sprawie dwóch wież jest z góry skazane na porażkę. Dziennikarz Radia Wnet uważa, że nawet jeśli jakimś cudem Giertych natrafi na sędziego, który uwzględni zażalenie, to w prokuraturze nie znajdzie się żaden prokurator, który zaryzykuje własną skórę, stawiając zarzuty w sprawie, w której nie widać przestępstwa. Więcej na Wnet.fm. Obława po wybuchu w Monako w wyniku eksplozji przy wejściu do budynku mieszkalnego. Ranne zostały 3 osoby, w tym ukraiński biznesmen Wadym Jermołajew, który był wcześniej objęty ukraińskimi sankcjami z powodu powiązań z Rosją. Jak poinformowała prokuratura, do wybuchu doszło w poniedziałek wieczorem. Policja poszukuje osoby, która uciekła z miejsca zdarzenia pieszo. W eksplozji ucierpiały również kobieta i dziecko. Niemcy domagają się cięć unijnego budżetu o 400 miliardów euro. Jak wynika z dokumentu niemieckiego rządu, do którego dotarła agencja Reutera, Berlin uważa przedstawiony przez Komisję Europejską projekt budżetu w wysokości 2 bilionów euro za nieosiągalny finansowo, ponieważ wieloletni budżet UE wymaga jednomyślnej zgody wszystkich 27 państw członkowskich. Stanowczy sprzeciw Niemiec zapowiada trudne negocjacje. Jak wynika z dokumentu niemieckiego rządu, w obecnym kształcie osiągnięcie porozumienia jest niemożliwe.
Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
Dziś na zachodzie i na północnym zachodzie zachmurzenie duże z opadami deszczu, chwilami o umiarkowanym natężeniu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, gdzieniegdzie z gradem. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz we wschodniej, południowej i centralnej części Polski. Jak ostrzega IMGW, punktowo burze mogą mieć gwałtowny przebieg. Temperatura od 18-20 stopni nad samym morzem i lokalnie na północnym zachodzie, około 30 stopni w centrum, do 34, a nawet 37 we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju.
Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
Wiadomości sportowe.
Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
Dzień dobry Państwu, Paweł Kubielski, wiadomości sportowe, wiadomości mundialowe, gdyż opowiemy sobie o spotkaniach minionej nocy. Na pierwszy ogień Norwegia wygrywa z Wybrzeżem Kości Słoniowej 2-1. Strzelanie w tym meczu rozpoczął Antonio Nusa. W 39 minucie skrzydłowy norweskiej ekipy otrzymał piłkę z lewej strony pola karnego i pięknym strzałem kierującym w prawy górny róg bramki pokonał bramkarza rywali. Na 15 minut przed końcem spotkania stan rywali rywalizację wydobywał Amad Diallo, czyli zawodnik występujący na co dzień w Manchester United. Skrzydłowy wpadł w pole karne, przedryblował dwóch obrońców Wikingów i takim szczęśliwym strzałem, ale jednak udało mu się z wydobywać ten spotkanie doprowadzić do remisu. Ostatnie zdanie jednak należało do Europejczyków i ekipie z czarnego lądu nie udało się wywalczyć dogrywki. Erling Haaland dostał podanie praktycznie do pustej bramki i nie zmarnował tej sytuacji. Tym samym Norwegowie meldują się w 1/8 finału, gdzie czeka nas hit, w którym zmierzą się z Brazylią. Francuzi wygrywają ze Szwedami 3-0, dwie bramki Kyliana Mbappe, co sprawia, że Francuz równa się z Lionelem Messim, jeżeli chodzi o gole strzelone na tym turnieju. Trzecią bramkę dołożył Bradley Barcola w 53 minucie. Francuzi tym samym meldują się dosyć pewnie w 1/8 finału, w której zagrają z Paragwajem, który wczoraj sprawił niespodziankę. Natomiast pod kątem właśnie Szwecji warto zaznaczyć, ponieważ Szwecja była członkiem grupy F, gdzie grała także Tunezja, Japonia i Holandia, i to jest grupa, z której żadna z drużyn ostatecznie już nie gra. Ostatnie spotkanie dzisiejszej nocy, czyli Meksyk-Ekwador. Spotkanie opóźnione o prawie godzinę z uwagi na niesprzyjającą pogodę i burzę. Mecz ostatecznie rozegrać się udało. Bramki dla Meksyku zdobywali Julian Quiñones oraz Raul Jimenez. Oba bardzo ładne gole. Strzały w pola karnego praktycznie. Quiñones zdjął pajęczynę z lewego okienka, Raul Jimenez zdjął pajęczynę z prawego. Meksyk tym samym przechodzi przez pierwsze cztery swoje mecze na tym mundialu bez straty gola i w fazie 1/8 finału czeka na kogoś z pary Anglia, Demokratyczna Republika Konga. Jeżeli chodzi jeszcze o informacje z innych sportów, dwa dni temu ruszył Wimbledon. Obecnie, na obecnym etapie turnieju mamy troje Polaków, którzy są jeszcze w grze, czyli Iga Świątek, Hubert Hurkacz oraz Kasper Majchrzak. Ten drugi, czyli Hubert Hurkacz, dzisiaj o 12 w drugiej rundzie zmierzy się z Sebastianem Offnerem. Na koniec koszykówka. Świat wczoraj obiegła dosyć szokująca informacja. LeBron James, 40-letni koszykarz uznawany za jednego z najlepszych w historii, odchodzi z Los Angeles Lakers, ale nie kończy kariery mimo swojego dosyć zaawansowanego wieku, jeżeli mówimy o sportowcach, tylko będzie szukał nowego klubu. Przekazał już swojemu agentowi, żeby ten rozmawiał z potencjalnym drużynami, które byłyby zainteresowane jego usługami. To póki co tyle. Sport jeszcze powróci po 9:00. Paweł Kobielski, dziękuję.
Wiadomości sportowe.
Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
To jak? Kto wygra mundial?
Nie wiem, a co ty myślisz?
Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
No wszystko fajnie, ale z kim?
Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
Dobra, a kiedy? Kiedy?
Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17:10. Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
Po reklamie.
Autopromocja.
Dzień dobry. Zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14:05. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Joanna Rawik.
Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien.
Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
Sofa Surfing. To była autopromocja.
Zapraszam na wywiad wnet.
Wywiad wnet.
8.11, drodzy Państwo, a w studiu jest z nami już zapowiadany gość, pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, poseł Demokracja Bezpośrednia, także Stowarzyszenie Polski Chleb, przewodniczący Rady tej do spraw rolnych przy prezydencie Karolu Nawrockim i były minister rolnictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No dobrze, więc może zacznijmy od Rady Prezydenckiej, bo można powiedzieć, że pan minister jest na świeżo. Wczoraj takie spotkanie, czy przedwczoraj?
Wczoraj.
Jeżeli chodzi o te sprawy związane z polskim rolnictwem, z tymi kryzysami, o których my tutaj często mówimy na antenie Radia Wnet, co udaje się przekazać w Pałacu Prezydenckim, na co zwraca pan też szczególną uwagę, na co zwraca pan uwagę pana prezydenta Karola Nawrockiego?
Rada wykazuje się z dużą aktywnością i chce pracować. I nie tylko po to, żeby dobrze informować prezydenta. On jest poinformowany o wszystkich sprawach dotyczących polskiego rolnictwa. Zresztą wielokrotnie wypowiadał się, że czuje i rozumie, że również dzięki głosom wsi został prezydentem i pewien dług wdzięczności również u niego jest. Ale my chcemy przygotowywać i to czynimy propozycje rozwiązań różnych problemów, które chcielibyśmy, żeby również i rząd przyjął, jakby czy zaczął analizować, ponieważ problemy w rolnictwie narastają. Naprawdę jakiś czarny tunel się zrobił, czarne chmury nad rolnictwem. Dochodzą do starych problemów rozchwianych rynków, zaburzeń, problemy przyrodnicze. Ten rok będzie kiepski w rolnictwie, to widać już wyraźnie. Ale również zagrożenia międzynarodowe. To się dzieje przy dużej bierności rządu. Właściwie trochę jak pani Bieńkowska kiedyś o klimacie, sorry, taki mamy klimat. No to też widzę ze strony tych, którzy odpowiadają za rolnictwo w tej chwili, tam z PSL i jego politycy. No trudno, jest wolny rynek, a co my możemy?
No właśnie, ale muszę panie ministrze tutaj na chwilę przerwać. Ale z czego to wynika? Bo można powiedzieć tak, że częściowo może jest polityka europejska, jest nasz rząd, który uważa, że to jest dobry kierunek, Polska powinna w tym pójść i nie wiem, i na przykład likwidować częściowo ten segment rolny. A może być tak, że jest po prostu, że rolnicy są nieistotni, że obecnie rząd nie kalkuluje, że to są głosy, które mogą się przydać. Gdzie jest jakby to
Panie redaktorze, wszystko się zbiega. PSL nie jest partią chłopską. Już właściwie tego etosu czy interesu rolników nie dostrzega. To jest partia urzędników. Zresztą dożynają resztę pracowników tych administracji rolnej, agencji restrukturyzacji, KOWR-u, doradztwa rolniczego. Wszyscy, którzy mieli nieszczęście, nie to, że byli z PiS-u, czy tam rekomendowani przez PiS, tylko że mieli nieszczęście pracować w czasach rządu PiS-u, są wyrzynani. PSL uważa, że to zapewni przekroczenie 5% progu, że ci urzędnicy, ich rodziny, jakieś pewnie listy, ile głosów mają przynieść z poszczególnych miejscowości, że to wystarczy. Natomiast to lekceważenie rolnictwa to nie jest zjawisko na całym świecie. Właśnie to posiedzenie Rady, o którym pani wspomniała, podjęliśmy temat może dla rządu, czy dla tych, którzy będą w Polsce rządzić w przyszłości, jeden z najważniejszych. Jakimi metodami, jakimi narzędziami na świecie wspiera się rolnictwo? Ponieważ generalnie we wszystkich krajach świata rolnictwo jest uważane za szczególny dział gospodarki, odpowiedzialny za suwerenność, za bezpieczeństwo. W Polsce mówi się o bezpieczeństwie żywnościowym. Tak, ono jest szalenie ważne, ale to nie wystarczą deklaracje, to nie wystarczy mówienie o tym, że my kochamy rolnictwo, a rolników w szczególności, tam jak się dożynki zaczynają, festyny, wszyscy prześcigają się w takich tam słodkich laurkach, jak to wszyscy kochają rolników. Nie. Jakimi narzędziami na świecie rolnictwo jest chronione? Jest cała paleta, cała gama tych narzędzi. Przeanalizowaliśmy nie tylko to unijne wsparcie, notabene między tym deklarowanym wsparciem unijnym, a tym, co robią poszczególne kraje u siebie, też jest duża różnica. Czasami się mówi tak, no bo Bruksela nie pozwala na zastosowanie jakichś tam form pomocy, no to Niemcy robią to z poziomu landowego albo branżowego. Czyli duży może więcej. Ale przeanalizowaliśmy również kraje, które dbają o swoje rolnictwo, chociaż ono jest nawet może w warunkach gorszych niż w Europie. Japonia, Kanada, w Europie Norwegia, Szwajcaria. Mhm. Jak te kraje wspierają rolnictwo? Tak jak powiedziałem, narzędzia są różne. Czasami jest to zmniejszanie ryzyka obciążającego rolnika. To są systemy, wspieranie systemów ubezpieczeń w rolnictwie. To jest szalenie ważne, żeby zmiany jakieś klimatyczne czy zjawiska przyrodnicze nie niszczyły gospodarstwa. To jest stabilizacja rynków. Niektórzy idą w skup nadwyżek. Stany Zjednoczone na przykład, system ubezpieczeń, Farm Build, taki program przyjęty w 2018 roku, ogromne miliardy dolarów, skupują na przykład nadwyżki żywności od rolników, realizując później politykę pomocy humanitarnej na świecie, budując też i pewien prestiż wuja sama.
A u nas to są dopłaty, które często związują tego rolnika tak naprawdę na lata i które chyba nie są rozwiązaniem takim strategicznym.
Ja od dawna mówię, że dopłaty, które są klubem wspólnej polityki rolnej, ona się zresztą w naszych oczach rozsypuje, właściwie to, co było parędziesiąt lat sprawne i dobrze działało, w tej chwili się rozsypuje, ale to nie dopłaty, a politycy często nic innego nie potrafią powiedzieć, tylko wywalczymy dodatkowe dopłaty. Nie, stabilny rynek, przewidywalność tego rynku, pewna odporność gospodarstw na kryzysy, które się mogą w kolejnych latach pojawiać, to dopiero może przekonać rolników, żeby chcieli pozostać na wsi, żeby chcieli gospodarstwami się zajmować. To dotyczy zresztą również młodych ludzi. A dopłaty, jeżeli Unia Europejska je stosuje, to oczywiście trzeba z nich korzystać, ale inne narzędzia są bez porównania ważniejsze. Dochodzi do tego, że rolnik więcej czasu poświęca na myślenie, jak wypełnić kwity na różnego rodzaju dopłaty, gdzie może z czegoś jeszcze skorzystać, jak to potem rozliczać, niż na dobrą pracę, na produkcję, na poprawianie jakości tej produkcji. To jest jakiś zły kierunek, co w całej Europie to istnieje. Natomiast my przygotowujemy, nie tylko dla prezydenta, zdaję sobie sprawę i prezydent również o tym mówi, że wie, że wiele rozwiązań, które przygotowujemy, zresztą to nie tylko spraw rolnictwa dotyczy, nie znajdzie uznania i akceptacji w obecnym rządzie. Jest raczej, obserwuje obstrukcja, również ze strony Ministerstwa Rolnictwa. Nie przychodzą żadni znaczący szefowie resortu.
A to rząd de facto odpowiada, prawda? Bez jakby
tak, ale my nie zrażamy się. Przygotowujemy bardzo konkretne, precyzyjne, wydaje się logiczne rozwiązania różnych problemów. Nie będzie ta władza chciała z tego skorzystać. Mamy nadzieję, że skorzysta następna, bo problem gospodarowania wodą, problem odpowiedzialności za zlewnie, problem odpowiedzialności za glebę, również ten styk rolnictwa i środowiska, to nie ustanie ze zmianą rządu. Dlatego taką rolę wykonujemy przede wszystkim dla pana prezydenta, żeby on był dobrze poinformowany, ale również mamy nadzieję, że chociaż tak zwana pragmatyka temu przeczy, że i rząd będzie chciał z tego korzystać. Chociaż przykłady. Rolnicy zgłaszali wielokrotnie, to od dawna, problem współistnienia z innymi mieszkańcami wsi, którym tam to rolnictwo przeszkadza. Zresztą wy o tym też wielokrotnie mówiliście. Przygotowaliśmy przy bierności Ministerstwa Rolnictwa, przygotowaliśmy projekt ustawy o ochronie funkcji produkcyjnych wsi, żeby umożliwić rolnikom, oczywiście oni również muszą ograniczać oddziaływanie swoich gospodarstw, to jest naturalne, ale generalnie, żeby nie dopuścić do takich, jak to miało miejsce choćby we Francji, masowych ataków na rolników, bo krowa ryczy, kogut pieje, maszyna w nocy pracuje, hałas po 22, zaczynają się żniwa. Zresztą apeluję do państwa, weźcie przez te 2 tygodnie mniej więcej, trzymajcie nerwy na wodzy i rolnicy muszą pracować. Tak, muszą pracować
godzina,
w nocy.
Prawda? Jak jest pogoda, jeżeli
jest pogoda, nie ma rosy, to kombajny późno w nocy jeszcze pracują. Więc przygotowaliśmy taki projekt, on bardzo szeroko uwzględnia interesy tych stron na wsi, przede wszystkim chroniąc rolników, ale również chroniąc tych, dając możliwości interwencji tym, którzy akurat mają inne zdanie co do uciążliwości produkcji rolniczej. No i pan prezydent zgłosił to do Sejmu. No i co? 3 miesiące leży, ani nadanego druku. Będzie leżało do końca kadencji, a PSL się obraża, że to ktoś wychodzi przed szereg, że oni nad tym też pracują. No to pokażcie. No, przecież o to chodzi, żeby rozwiązywać problemy, a nie tylko politycznie sobie przywalać jeszcze takie właśnie kunktatorskie podejście, że jak ktoś inny coś zaproponuje, a to może będzie z tego tytułu może bardziej popularny, więc trzeba mu to utrącić po to, żeby samemu coś przedstawić. Tylko no, na Boga, no to przedstawiajcie.
Wczoraj w internecie była bardzo duża dyskusja, jakby wrócił temat ukraińskiego zboża i tego zagrożenia, jakie tutaj to było dla Polski, a może cały czas jest. I to jest to pytanie, bo Ukraina twierdzi, że absolutnie jakby to nie ukraińskie zboże i tutaj nie zaburzało naszego rynku, że Polska powinna szukać tych przyczyn zupełnie gdzie indziej, w jakichś takich przyczynach globalnych. No teraz mamy napięte relacje z Ukrainą i na poziomie dyplomatycznym, wielowątkowo, a bardzo możliwe, że Ukraina będzie chciała stać się takim liderem w tym regionie. Rozmawialiśmy w kontekście międzynarodowym z panem Markiem Budziszem o tym, że Ukraina ma takie ambicje, aby po prostu dawać poczucie bezpieczeństwa, ten parasol ochronny na przykład państwom bałtyckim. A co jeżeli chodzi o kwestie rolne, bo przecież to jest chyba jeden z głównych producentów też żywności, zboża, jeżeli chodzi o skalę światową.
Ukraińcy domagają się szczególnych praw, szczególnych przywilejów od Unii Europejskiej. Ich argumenty są konkretne. Problem polskiego rolnictwa w dużej mierze zaczął się wtedy, kiedy ten ogromny napływ zboża z Ukrainy przy bierności rządu za późno zostały wprowadzone ograniczenia. Zresztą zwracałem uwagę na to i kolejnym ministrom.
Bo mówimy o rządzie wtedy tak, Prawa i Sprawiedliwości.
I prezesowi Kaczyńskiemu zostało to zbagatelizowane. Skutki odczuwamy do tej pory, ale Ukraina domaga się szczególnych praw. No, rozpoczęły się negocjacje akcesyjne z Unią Europejską. Okazuje się, że w obszarze rolnym, proszę sobie wyobrazić, Ukraińcy domagają się natychmiastowego wejścia do wspólnego rynku, ba, objęcia natychmiast dopłatami w ramach wspólnej polityki rolnej, tym całym mechanizmem wspierania rolnictwa, ale chcą dla rolnictwa już po wejściu, czyli łamiąc wszystkie dotychczasowe reguły integrowania kolejnych krajów, przez 10 lat okresu przejściowego i przez kilka lat odstępstwa od zakazu stosowania niedozwolonych środków chemicznych, czyli chcemy korzystać z rynku europejskiego, z waszych pieniędzy, ale nie ponosimy odpowiedzialności i nie wprowadzamy tych rozwiązań, które bardzo rolnikom w Europie, w Unii Europejskiej wiążą ręce.
Czy Polska powinna być zatem przeciwko tej akcesji, albo jakie jest minimum, którego powinniśmy wymagać, aby się zgodzić od strony ukraińskiej?
Zasada jest prosta. Kraj aplikujący musi dostosować się do wspólnej polityki rolnej czy do innych polityk, a nie Unia Europejska ma się dostosowywać do tego widzimisię Ukraińców. Zresztą to jest szerszy problem, na który i pan i eksperci zwracają uwagę. Ukraina w sposób świadomy chce budować swoje przewagi, swoją siłę i dominację w naszej części Europy. I to, co się dzieje w tej chwili w budowaniu tak zwanej pamięci historycznej Ukrainy, nie bierze się z niczego. To jest przemyślane. To nie to, że, przepraszam za wyrażenie, prezydent Zełenski chlapnął coś tam, potem nie wiedział, jak z tego wybrnąć. Nie. To jest przeoranie całkowicie i postawienie na budowanie, zresztą jest konsekwentny, panteonu bohaterów, którzy mają być tym mitem założycielskim, mają być tymi wzorami do naśladowania. A kto to jest? Kto to jest? No przecież to są wszystko ludzie, którzy antypolskie wystąpienia i taką nienawiść do Polski wzięli na sztandary. To jest Jefren Konowalec, twórca UNU, potem Andrzej Mielnik, Bandera, czy Roman Szuchewicz, który dowodził rzezią na Wołyniu. Notabene wczoraj i dzisiaj jest 85. rocznica pogromu Żydów we Lwowie. W sposób wyjątkowo okrutny. Parędziesiąt tysięcy ludzi zostało zamordowanych. Zresztą te same metody stosowali później później wobec Polaków na Wołyniu. I tym pogromem Żydów dowodził właśnie Roman Szuchewicz, który był jednym z dowódców batalionu Nachtigal, ładnie się nazywającego, Słowik po niemiecku, batalion ukraiński, który Niemcy wyposażyli w uzbrojenie. Jednym z dowódców był właśnie Roman Szuchewicz, późniejszy dowódca UPA, i on dowodził również tą rzezią. Więc Ukraińcy świadomie budują na wrogości do Polski swoją tożsamość narodową. Nie pomni i tej wielkiej pomocy, i tego, że razem moglibyśmy stworzyć Trójmorze. Oni już nie chcą żadnego Trójmorza. Chcą we współpracy z Niemcami dominować w tej części, również mówiąc o gwarancjach, które chcą dać krajom bałtyckim czy tak, innym. Tak. No więc ta polityka ukraińska jest przewidywalna, jest czytelna. To jest budowanie właśnie swojej suwerenności, swojej siły, również tej historycznej,
to prawda, tylko z drugiej strony,
do historii przeciwko Polsce.
Tak, ale z drugiej strony, no tutaj ktoś by mógł powiedzieć, i dobrze, bo na tym polega polityka. Niestety jakby tak państwa kalkulują, często mówią o tych podwójnych standardach, czy to na szczeblach Unii Europejskiej, czy o Stanach. No bo gdziekolwiek, prawda, jak spojrzymy na świat, to jak zapytamy Palestyńczyka ze Strefy Gazy o cenę Stanów Zjednoczonych, on powie, że to jest wielki wróg, który ich krzywdzi, i będzie w jego opinii mówił prawdę. Jak zapytamy na szczeblach Unii Europejskiej o Benjamina Netanyahu, to będą tam się wykręcać i powiedzą, no Władimir Putin na przykład jest zbrodniarzem, a Netanyahu, to nie będziemy tego komentować. Więc można powiedzieć, że Ukraina realizuje konsekwentnie swoją politykę i nie patrzy po prostu. Tak, i tyle. Ale to my na to pozwoliliśmy. Jakby to my się tak dajemy rozgrywać.
Ale jaką my mamy w takim razie politykę międzynarodową wobec
nie
najbliższych
mamy
sąsiadów? Odpowiada rząd wtedy, kiedy to jest przyjemne, no to mówią, to my decydujemy. A kiedy no, trzeba zająć jakieś stanowisko trudne, no to nagle Sikorski ginie, głosu nie słychać, polityki nie ma. My musimy być bardziej asertywni. I to nie przeczy temu porywowi serca, który sprawił, że pomogliśmy Ukraińcom. Zresztą wojna z Rosją w jakiś sposób daje nam trochę czasu.
Oczywiście, ja uważam, że dobrze, że pomagaliśmy, oczywiście, bo to nam dało, prawda, też taki oddech, ale...
Pani redaktor, i my wszyscy pomagaliśmy i byliśmy przekonani, to nie tylko z odruchu serca i z tego, że jesteśmy chrześcijanami, ale tak należało czynić. Ale no, po pierwszych tygodniach tego ogromnego napływu Ukraińców przecież należało wprowadzić i ewidencjonowanie tych ludzi, biometryczne jakieś rozpoznawalność tych ludzi, żeby oczywiście wiedzieć, kto to jest. Wprowadzać elementarne zasady i asertywność na to pozwala, że pomagamy wam w dalszym ciągu, bo walczycie, ale również my mamy to policzone, ile to wszystko kosztowało, a my tak na dobrą sprawę nie wiemy, jaka ta pomoc dla Ukrainy była. I oni teraz się wszystkiego wyprą. Teraz będą opowiadali, że inni, a przede wszystkim Niemcy o wiele bardziej pomogli. Mało domagają się następnych jakichś ze strony polskiej deklaracji. Bardzo źle zostało na Ukrainie przyjęte na przykład to, że rząd polski powiedział, że nie wyśle wojsk na Ukrainę. No więc od razu jest eskalacja. Skoro nie chcecie partycypować ludźmi, swoimi żołnierzami na Ukrainie, to nie będziecie mieli żadnych korzyści z odbudowy Ukrainy. I okaże się, że my w poczuciu i potrzeby pomagania, ale również w tym naszym interesie narodowym, wspierając Ukrainę, będziemy na koniec głupim jasiem, który został przez Ukraińców
oszukany.
No niestety, któryś z premierów Wielkiej Brytanii kiedyś powiedział, że Wielka Brytania nie ma odwiecznych wrogów ani odwiecznych przyjaciół, ma odwieczne interesy. I Polska powinna również w ten sposób na swoje interesy patrzeć. Tylko pytanie, czy elity polityczne, czy świat polityki, czy ci, którzy Polską rządzą, mają zdefiniowane nasze narodowe interesy? Czy wiedzą, co jest polską racją stanu? Czy ta wzajemna wojna, atakowanie siebie i walenie się po łbie tym cepem politycznym już tak zaślepiło i tak ogłupiło, że my właściwie nie wiemy, czego mamy, do czego dążyć w latach? A najważniejsze jest to, żeby Polska przetrwała, żeby miała swoją suwerenność, niepodległość, żeby się rozwijała, działa, żeby wykorzystać ogromny potencjał tkwiący w naszym kraju i potencjał położenia, z jednej strony przekleństwo, z drugiej strony ogromna szansa, potencjał naprawdę pracowitych, jak to się mówi, łebskich Polaków, zaradnych i przedsiębiorczych. Mamy wszelkie szanse, by być jednym z liderów tej części Europy, no ale muszą być zdefiniowane nasze cele, które muszą być realizowane ponad taką doraźną wojną polityczną w Polsce, również i w stosunku do Ukrainy, w tych obszarach, o których mówimy, również w tym obszarze rolnym.
Dokładnie.
Jeżeli Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej na zasadach, które ona próbuje narzucić, to jest absolutna katastrofa i koniec polskiego rolnictwa.
I do tych tematów na pewno będziemy wracać. Pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, poseł Demokracja Bezpośrednia, także Stowarzyszenie Polski Chleb i przewodniczący Rady do Spraw Rolnych przy prezydencie Karolu Nawrockim, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże.
My także dziękujemy. 8.31, drodzy Państwo, a za kilka chwil połączenie z Agatonem Kozińskim, później jeszcze pan Andrzej Zawadzki-Liang, gospodarz studia Szanghaj, ale teraz, zanim to połączenie, to pod numerem trzecim Johnny.
W branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
Po reklamie.
Radio Poranku! Radio Poranku!
O malora!
Radio Wnet!
8.34, a już my teraz, drodzy Państwo, przechodzimy do rozmowy z kolejnym gościem, Agatą Kozińską. Dziennikarz, publicysta, który specjalizuje się w tematach związanych z Polską, a także zagraniczną polityką. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy może od sprawy dwóch wież. Opinia publiczna przez 2 lata była przekonywana, że mamy do czynienia z dużą sprawą, z aferą stulecia, że będą poważne konsekwencje, duże rozliczenia. Dziś okazuje się, że nie ma podstaw do postawienia zarzutów. Co pan redaktor na to?
Znaczy sprawa jest interesująca z dwóch powodów. Po pierwsze, rzeczywiście ta kwestia szeroko rozumianych rozliczeń. Jeden z konkretów, z jakimi szła obecna ekipa rządząca do władzy w 2023 roku. Dwie wieże były tego najlepszym przykładem w ich argumentacji, no bo pamiętajmy, że śledztwo w tej sprawie postępowaniem prokuratury zaczęło się jeszcze przed 2023 roku, gdy rządził PiS. Śledztwo zostało umorzone ze względu na braku dowodów. No i to miało być ten właśnie, to umorzenie miało być wielkim dowodem, aktem oskarżenia wobec upolitycznionej prokuratury, która skręca śledztwa wobec w cudzysłowie swoich. No i śledztwo zostało wznowione, władza się zmieniła, prokuratorem generalnym jest już zupełnie ktoś inny, prokuratorem krajowym, no typ zmiany prokuratora krajowego to budzi mnóstwo wątpliwości i jest zwyczajnym nadużyciem władzy, ale to oddzielna opowieść, no ale przynajmniej nikt nie ma wątpliwości, że prokuratura już jest na pewno odziobrowiona, zdepisowana, a doszła dokładnie do tych samych konkluzji, co poprzednia władza. No to chyba tutaj wnioski są, tylko że te wnioski mam wrażenie, te, które przed chwilą zostawiłem, są dosyć oczywiste, także mi się wydaje, że tam uderzająca jest bardziej inna historia i moim zdaniem ona jest dużo bardziej szokująca w tym wszystkim, czyli komentarz Romana Giertycha. Roman Giertych jednoznacznie w swoim wpisie w mediach społecznościowych stwierdził, że prokuratura jest upolityczniona, ustawia się już pod nową władzę, która przyjdzie za półtora roku do rządów. Przypomnę, za półtora roku są wybory. I ponieważ za półtora roku będzie nowa władza, to prokuratura chce być, żeby nie mieć jakiejś napięku z tąże nową władzą. I popełnia historyczny oczywiście błąd, bo Donald Tusk zawsze wygrywa wybory i Donald Tusk na pewno wygrywa w przyszłym roku wybory i w domyśle zemsta będzie słodka.
No właśnie, to jest...
Tylko, że tak, zwróćmy uwagę na kontekst. Roman Giertych jednoznacznie twierdzi, że prokuratorzy są upolitycznieni. Tak. Mówimy o jednym naczelnym adwokacie III RP, mówimy o wiceprzewodniczącym klubu Koalicji Obywatelskiej, klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Mówimy o bardzo bliskim współpracowniku obecnego premiera, który publicznie twierdzi, że prokuratorzy są upolitycznieni. Jakby to upolitycznienie w jego ocenie, rozumiem, działa tylko w jedną stronę. Chociaż on nie powiedział, że to jest pisowska prokuratura. On powiedział, że prokuratorzy są koniunkturalistami, którzy już czytają polityczne trendy.
A pana zdaniem nie powiedział...
Chyba sobie wyobrazić nie można.
No właśnie, a pana zdaniem nie powiedział prawdy? Znaczy, bo jak powiem o tych, już nie abstrahując od tego, czy PiS, czy Platforma Obywatelska, słyszymy od lat, będziemy rozliczać, będziemy pociągać do odpowiedzialności, a potem chyba jest wrażenie pewnego parasola ochronnego i nigdy to się nie wydarza. No a przecież sądy, prokuratorzy, prawda, powinni sprawy doprowadzać do końca.
No tak, tylko że my mieliśmy takie domniemanie. My, publicyści, przyglądając się pewnym sprawom, przyglądając się pewnym wyrokom, zastanawiając się nad różnymi wyrokami, dostawaliśmy, jak to była teza publicystyczna, o wyrok upolityczniony, o prokurator upolityczniony, o sprawa skręcona ze względów politycznych. No i co innego, jak publicysta stawia tezę, a co innego, jak człowiek decyzyjny, człowiek, który ma bardzo dużo do powiedzenia w obecnym wymiarze sprawiedliwości, mówi wyraźnie wprost. Wymiar sprawiedliwości w Polsce jest skrajnie upolityczniony, upartyjniony. Że albo to są ludzie mający w sercu legitymacje partyjne, albo to są ludzie w najlepszym przypadku skrajni konformiści, którzy zawsze się ustawiają pod tak, żeby wiatr polityczny wiał im w plecy. No, gdzie tutaj jest niezależność, niezawisłość, suwerenność wymiaru sprawiedliwości? Gdzie ta mityczna Temida, która nie patrzy na oczy, ma zasłonięte oczy i feruje wyroki zgodnie z brzmieniem kodeksów, a nie zgodnie z brzmieniem aktualnych sondaży partyjnych? No tak wprost postawionej sprawy przez tak ważnego decydenta, podkreślam jeszcze raz, Roman Giertych nie jest publicystą, który zawsze może więcej, bo publicyści widzą mniej i muszą fantazją trochę czasami próbować sobie wyobrazić pewien układ siły. On jest w środku tej całej maszynerii. Roman Giertych jest w kotłowni wymiaru sprawiedliwości. On napędza to wszystko w ruch i mówi wprost. Wszyscy są upartyjnieni albo są przynajmniej konformistami. No takiego brutalnego oskarżenia wobec wymiaru sprawiedliwości z takich ust jeszcze nie słyszałem.
Tak, to na pewno jest taki mocny komentarz. A jeżeli chodzi o jeszcze sprawę Szpitala Południowego, bo ciekawe, jak tutaj będą przebiegały te rozliczenia i też samo śledztwo. Już wielokrotnie tutaj też na antenie Radia Wnet próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, kto tak naprawdę odpowiada za tę sytuację, ale może zadam inne pytanie. Co ta sprawa, bo możemy sobie wyobrazić, że to jest jeden przykład, który wypłynął, ale jest to wierzchołek pewnej góry, prawda, tak, który pokazuje patologie, ogromne patologie systemowe, bo przecież w innych szpitalach najprawdopodobniej też może dochodzić do tego typu rzeczy. I jaki to jest sygnał dla nas też, jako po prostu dla obywateli, dla społeczeństwa? Co to mówi na temat systemu i działania państwa?
Znaczy, tutaj bym postawił znak zapytania, czy to rzeczywiście musi być standard funkcjonowania polskiej służby zdrowia. Nie można tego wykluczyć. Mamy zjawisko dzikiej prywatyzacji służby zdrowia, galopujące już w swoim postępie. To, że chcesz sobie załatwić coś w NFZ-cie, to musisz wykupić prywatną wizytę u lekarza, albo ileś tam prywatnych wizyt u lekarza i na prywatnych wizytach załatwiasz sobie wejście w kolejkę za publiczne pieniądze. To zjawisko jest znane jak świat. Każdy, kto miał jakieś poważniejsze przygody medyczne, to przechodził przez to, a jak nie przechodził, to lądował na końcu kolejki i czekał nie wiadomo na co. Także to jest jedno zjawisko. Natomiast to, co się wydało w Szpitalu Południowym, było daleko bardziej zorganizowaną. Bo to już tam właśnie teraz najnowsze doniesienia o tym, że już firmy pogrzebowe, zakłady pogrzebowe nawet wchodziły gdzieś tam od kuchni i załatwiały sobie kontrakty, wykorzystując relacje w szpitalu, to już przerażająca historia. I to jak z horroru, te porównania, które się pojawiały na początku tej sprawy z łowcami skór, paradoksalnie nabierają już bardzo dosłownego znaczenia. Natomiast to, co Szpital Południowy, o nim się dowiadujemy. I ja cały czas mimo wszystko, proszę to zwalić na moją naiwność, że głupi jeszcze i niedojrzały i nie zeszli na życiu, ale wolę pozostać taki. Mam nadzieję, że to, co się działo w Szpitalu Południowym, pozostaje w Szpitalu Południowym, że tak daleko, że ta dzika prywatyzacja to jest raczej, nie jest prywatyzacja szpitali, tylko prywatyzacja stanowiska lekarskiego, że lekarze mają swoje kompetencje i je prywatyzują do swoich celów. Szpital jest jakby tutaj w tym wypadku narzędziem, bo tutaj w Szpitalu Południowym to, co obserwujemy, ten system poszedł dużo dalej. Szpital nie był narzędziem w rękach lekarzy. Szpital był wprzęgnięty udoskonaloną wersją tego narzędzia. Może w ten sposób. Właśnie te VIP-roomy, te współpracujące firmy, tak dalej, to już było, zahaczało bardzo silnie o część administracyjną szpitala. Takie właśnie ten szpital był zbudowany. Tylko dlaczego mówię, że mam nadzieję, że to się oznacza w Szpitalu Południowym. Proszę zwrócić uwagę, że Szpital Południowy jest stosunkowo nowy. To jest jeden z najnowszych, jeżeli nawet nie najnowszy szpital w Polsce. To jest stary warszawski szpital, owszem, szpital na Solcu. Bardzo blisko zresztą kiedyś był ten szpital Radia Wnet, to 15 minut na piechotę w prostej linii. Został przeniesiony do tam, ale tam zbudowany od początku i zakładam właśnie, że po to budowano szpital od początku, że konstruowano go właśnie. Tutaj będzie salonik VIP, tutaj będzie coś, tak dalej, że decydenci, którzy podejmowali decyzję w tej sprawie, no bo zwróćmy uwagę, w Warszawie jest ciągłość władzy od 2008 roku. 2008 roku rządzi w tym mieście Platforma Obywatelska, ma władzę niepodzielną. Oni mają prawo, jak nie właśnie prawa, formalnie nie mają oczywiście, ale teraz staram się jakoś tam czuć ducha, myśleć, to jest nasze miasto, my to miasto układamy po swojemu. I tak skonstruowali Szpital Południowy, że ponieważ my jesteśmy tym lepszym sortem miejskim, nam się należy więcej, my jesteśmy tą nadzwyczajną kastą rządzącą miastem, no to mamy swoje przywileje w postaci między innymi saloniku VIP, w postaci tego, że zaprzyjaźnione z nami firmy kręcą własne interesy gdzieś tam z boku tegoże szpitala i dopiero sygnalista to wszystko, te patologie ujawnił, ale moim zdaniem duża część z nich była możliwa właśnie dlatego, że to był nowy szpital. Jak jest nowy szpital, to jest nowa struktura, nowa konstrukcja, również sieć powiązań tworzy się jakby od początku. No i ponieważ jest to stosunkowo nowa, można było myśleć z wyprzedzeniem o pewnych ruchach. To jak kupujemy stare mieszkanie i mamy już instalację elektryczną i rozprowadzamy światło na starym mieszkaniu, zgodnie z ograniczeniami, jakie ta instalacja elektryczna nas nakłada, a jak kupujemy nowe mieszkanie i kładziemy od początku instalację elektryczną, to wymyślamy sobie światła naszych marzeń, a następnie montujemy instalację elektryczną tak, żeby światła naszych marzeń mogły wybrzmieć. Dlatego właśnie cały czas po cichu liczę, że ten incydent, te historie ze Szpitala Południowego w innych miejscach, w starych szpitalach, z starą siecią powiązań, starymi strukturami nie były zwyczajnie możliwe.
To jest ten bardziej optymistyczny scenariusz i miejmy nadzieję, że faktycznie,
tak jest. Optymistyczny, nie naiwny. No.
Tak, tak jest. Panie redaktorze, i na zakończenie króciutko może skomentujmy decyzję byłego premiera, pana Mateusza Morawieckiego. On oddał też ukraiński order. Cała, no można powiedzieć, już cały taki konflikt dyplomatyczny, który wybuchł na linii Polska-Ukraina. Jaki komentarz?
A czyli w kategoriach międzynarodowych jest to już moim zdaniem nieistotne. Oddał Karol Nawrocki, zabrał swój medal, swój order, a czyli swój order przyznany prezydentowi Zełenskiemu. Seria takich gestów. Jarosław Kaczyński oddał swój order Jarosława Mądrego, podkreślając wyraźnie, jako gest solidarności, wsparcia dla prezydenta. I wydaje mi się, że na tym to powinno się skończyć, ponieważ w polityce międzynarodowej więcej tam się za bardzo w ten sposób osiągnąć nie da, prowadzi do tego niepotrzebnej deeskalacji. To bardziej gest Mateusza Morawieckiego odbieram tylko i wyłącznie jako gest przede wszystkim w polityce wewnętrznej, służący temu, żeby bardzo wyraźnie spolaryzować się na osi tego podziału między PiS-em i Koalicją Obywatelską. W skrócie, PiS stoi na straży wartości, a Platforma, jak zwykle Platforma, udaje, że pada, gdy plują jej w twarz, że oni to są też koniunkturaliści, ustawiający się i nie wiedzący w sumie, czego chcą. Ten gest Mateusza Morawieckiego ma wydobyć kontrast przede wszystkim w polityce wewnętrznej, tak go interpretuję, w polityce międzynarodowej jest on drugo- czy trzeciorzędny na tym etapie, no bo tutaj już to, co miało się wydarzyć najgorszego, to się wydarzyło i ciągnięcie tego dalej niczemu to nie służy, bo tak naprawdę ani niczego nie osiągamy. Jeżeli chciał wykonać gest w polityce międzynarodowej, to mógł ten order zachować na jakąś ważniejszy moment, na jakąś bardziej przełomową chwilę, żeby to rzeczywiście wybrzmiało mocniej niż to teraz wybrzmiało. Przyznam się szczerze, gdyby pani mi o tym nie powiedziała, tego gest nawet by nie zauważył.
Tak, bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Agaton Koziński, dziennikarz, publicysta, który specjalizuje się w polityce polskiej, międzynarodowej, także autor podcastu. Proszę przypomnieć,
Świat
bez grzebienia, oczywiście, tak, i bardzo zachęcamy, tam też szersze analizy, jeżeli chodzi o wydarzenia z Polski, ze świata. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Do widzenia, do usłyszenia. Drodzy Państwo, 8:47, a my pędzimy dalej, teraz czas na studio Shanghai i zaraz usłyszymy głos pana Andrzeja Zawadzkiego-Lianga.
Studio Shanghai.
A skoro studio Shanghai, to zapowiadany Andrzej Zawadzki-Liang. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Nie wiem, jakie tematy na dzisiaj pan przygotował, ale wiem, o jaki ja na pewno chciałabym zapytać. Wizyta prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki i te rozmowy na szczycie Xi Jinping. Także co wiemy?
Czyli tematy to nam się spinają poniekąd, przynajmniej w 50%, bo też chciałem właśnie powiedzieć o tym temacie. Szczególnie, że no tu muszę już rąbka tajemnicy pokazać, a mianowicie, że z chińskiego punktu widzenia to trochę inaczej wygląda niż pan Marek Budzisz to przedstawił. No ale do rzeczy. Tak, to było dość ciekawe wydarzenie, bo nawet jak z chińskiego punktu widzenia no przyleciał wieczorem, w niedzielę wieczorem dokładnie i w poniedziałek rano, w ten miniony poniedziałek 29, spotkał się z prezydentem Xi. Z tym, że spotkał się w bardzo kameralnych warunkach, no można tak powiedzieć, bo w takim hotelu rządowym, gościnnym, czy jak to mówią, domu gościnnym rządowym Diaoyi w Beijing, w Pekinie, w stolicy. No i panowie rozmawiali nie godzinę, czyli nie było to kurtuazyjne spotkanie, chociażby po tym można to wysnuć taki wniosek, ale trwało ponad 3 godziny. I teraz co z tego z chińskiego punktu widzenia wynika? Przede wszystkim oczywiście prezydent Xi podkreślił, że Białoruś to są i Chiny to są prawdziwi przyjaciele. I że oczywiście tutaj będą jako ci najlepsi przyjaciele dalej rozwijać swoje strategiczne partnerstwo. Oczywiście to, co i prasa zachodnia właśnie zauważyła, co było podkreślone, no stosunki chińsko-białoruskie, jak to Xi podkreślił, przetrwały próbę sytuacji międzynarodowej i w ostatnich latach osiągnęły szybki rozwój i są w najlepszym historycznym etapie. Natomiast to, co tutaj chciałbym szczególnie podkreślić, to jest właśnie to, co zostało tutaj bardzo i tutaj z chińskiego punktu widzenia interpretowane nie tak. A mianowicie, że to jest te słynne oświadczenie w MSZ-u i nie tylko, i Xinhua, że Chiny wspierają Białoruś w obronie jej suwerenności narodowej, niezależności i integralności terytorialnej, a także podążają ścieżką odpowiadającą jej własnym warunkom narodowym i są gotowe nadal udzielać Białorusi możliwej pomocy w jej rozwoju i tworzeniu. Tak to dosłownie cytuję. Dlaczego się tego cytatu tak czepiłem? Dlatego, że on jest nadinterpretowany. Dlaczego tak tutaj z chińskiego punktu widzenia uważam? A mianowicie dlatego, że takie zdanie jak obrona suwerenności narodowej, niezależności i integralności terytorialnej jest podkreślana zawsze. Chiny z każdym krajem, żeby nie... To jest jakby tak powiedzieć taki no stały fragment wszystkich oświadczeń, jakichkolwiek spotkań rządowych. Oczywiście to nie jest dlatego, że Chiny jakby popierają tutaj niezależność i integralność. Tu chodzi o chińską stronę, a mianowicie o Tajwan. Bo Chiny cały czas podkreślają właśnie to, wiadomo, Tajwan jest nasz, więc skoro Tajwan jest nasz, to my broniąc tego, że Tajwan jest nasz, bronimy też naszej suwerenności narodowej, właśnie niezależności i integralności terytorialnej. Czyli jakby powiedzieć, tutaj bronimy swojego stanowiska, również przedkładając, że my bronimy innych stanowisko w tej sprawie. Tylko że Białoruś nie ma takiego, ani inne kraje, kwestii, czy to jest nasze, czy nie nasze. Natomiast i druga tutaj jakby argument mój jest taki w tej chińskiej narracji, że przede wszystkim Chiny nigdy nie ma wypowiedzi takiej, właśnie jak to nawet pan z pełnym szacunkiem do pana Marka Budzisza, że Chiny ingerują w sprawę innych państw, no ingerują, że sugerują. To jest, uważam, typowe, oczywiście ma do tego prawo polskie myślenie, że chcielibyśmy, żeby Białoruś była niezależna od Rosji. Tutaj zaryzykuję zupełnie inne, bardzo może kontrowersyjne stwierdzenie przy tej okazji, że mianowicie pan Łukaszenka po weekendzie z Putinem przyleciał na szybkie konsultacje również i z Xi dotyczące Ukrainy. I to nie chodzi nawet tyle o pokój. Bo Chiny oczywiście zawsze powtarzają, że ich stanowisko jest jasne, od dawna znane, że są za pokojem. Więc tutaj się w narracji chińskich czy MSZ-u chińskiego nic się nie zmieniło. To nie ma nic nadzwyczajnego nagle, że Chiny nagle naciskają na pokój. Bo zawsze to głosiły. I nawet oświadczenie rzecznika po wizycie Łukaszenki powtarza po prostu stałą rzecz. Więc natomiast jest inna rzecz kontrowersyjna, którą zaryzykuję, a mianowicie, że tak jak Putin w roku 2022 był na otwarciu olimpiady w Beijing, w zimowej, i na pewno wtedy poinformował się, że zamierza tak zaatakować Ukrainę. No absolutnie też nie wierzę w to, że Putin jako ten właśnie i te związki chińsko, całe chińsko-rosyjskie, że nie poinformował go to. Dostał czy przyzwolenie, czy milczące, nie było sprzeciwu, okej. Okay. I teraz kwestia jest taka, że skoro Ukraina skoro Ukraina teraz znaczy bardzo ostro się przecież wypowiada co do kwestii białoruskiej, kolejne żądania przecież zgłosiła, nie tylko tam przekaźników wyłączenie, ale jeszcze, to proszę zwrócić uwagę, że Łukaszenka nie wie, jak zareagować. Oczywiście pyta się starszych braci, jak zareagować. I dla mnie to jest właśnie, że rozmawiał z Xi i myślę, że też nie uzyskał sprzeciwu, bo skoro mowa jest o integralności terytorialnej i właśnie zachowaniu, nie dostał sprzeciwu, że może bronić siebie. A szczególnie, dlaczego to tak, no tu chińskie media to podniosły mocno, że zaraz w dzień po tej wizycie, tu ja mówię, opieram się o chińskie media, w dzień po tej wizycie białoruski wiceminister spraw zagranicznych Igor Sekreta, który, że tak powiem, cytuję za chińskimi mediami, że jeśli granica zostanie przekroczona bez pozwolenia lub, że tak powiem, agresywnie, odpowiemy z całą mocą. I jego oświadczenie, jego dla mediów, ukazało się, proszę zwrócić uwagę, w dzień po wizycie Łukaszenki i spotkaniu z Xi. Więc te kropki myślę, że trzeba w jakiś sposób łączyć. Może kontrowersyjne, może mylnie.
To bardzo dobrze, bo mamy też no, taką narrację, jak rozumiem, i przybliża nam pan też to, jak chińskie media odbierają te wizyty. Więc to jest bardzo też ciekawy punkt widzenia. No jak będzie, zobaczymy, bo rozumiem, że to te kropki się łączy, ale trzeba poczekać na konkretne decyzje i zobaczymy, kto tutaj
oczywiście,
ma rację.
No, jak to będzie, jak to dopiero dobry czas pokaże. Natomiast chciałbym właśnie powiedzieć, że to za jakiś czas zobaczymy, czy rzeczywiście Białoruś zareaguje, czy nie zareaguje. W każdym razie tu tylko o to chodzi. Mhm. Tu wcale Chinom nie zależy na tym, żeby odrywać Białoruś od Rosji, bo ma tutaj w Azji ma znacznie więcej problemów do rozwiązania i spraw do załatwienia. I to w najbliższym, że tak powiem, tutaj swoim rejonie, czy Azji Południowo-Wschodniej i tak dalej, niż kwestia tam Europy i Białorusi. Bo to jest, jak sam raz, kwestia zupełnie inna. Choć Białoruś oczywiście chce rozgrywać, jest członkiem Szanghajskiej Organizacji Współpracy, puka do pełnego członkostwa w BRICS. No, Białoruś chce, no bo to jest jedyny kierunek właśnie, gdzie ją w zasadzie przyjmują, No teraz Amerykanie się uaktywnili, no ale do tej pory raczej Zachód był dla niej zamknięty. Więc tak to jest w tej sytuacji. Natomiast jeśli mogę, jest jeszcze jedna kwestia, którą krótko chciałem przedstawić, a mianowicie również w poniedziałek w Brukseli był minister handlu Chin, Wang Wentao, który spotkał się z komisarzem do spraw handlu i bezpieczeństwa. No i tutaj proszę mi z góry wybaczyć, ale tego to przepraszam, no nie jestem w stanie pana komisarza wymienić. Tu jest dla mnie bariera nie do przebycia. Chodzi o to, że stosunki chińsko-unijne nagle się pogorszyły i to znacząco. Tutaj szczyt Unii Europejskiej 18-19 wcale nie przybliżył tego, nie rozwinął tego, bo Unia Europejska nie tylko w marcu przyjęła ten akt o przyspieszeniu uprzemysłowienia, poza tym o inwestycjach, gdzie wyraźnie jest, bije się w Chiny, czy o dekarbonizacji tych produktów, że produkty o śladzie węglowym. No w każdym bądź razie, no i plus oczywiście nałożenie ostatnich ceł na wyroby stalowe, aluminium i tak dalej. Więc tu zaczęło iskrzeć, szczególnie po szczycie Rady Unii Europejskiej, gdzie wręcz było powiedziane, przynajmniej grupa państw, w tym Polska, no niestety, musiała się przyłączyć do tego głosu, że zdecydowanie trzeba zaostrzyć relacje z Chinami. Natomiast pani Ursula von der Leyen oczywiście i tu pan komisarz handlu zdecydowanie postawił no, na taki złoty środek, kompromis, a mianowicie, że no, właśnie chciał rozmawiać z ministrem, to minister w Trymiga przyleciał do Brukseli i rozmawiali na temat właśnie, jak to ułożyć, te stosunki, bo oczywiście on stwierdził niewątpliwie, że kwestią zasadniczą jest to, że taki stan, jaki jest, nie może być dalej. Więc co zrobili? Oczywiście, jak w takich sytuacjach zgodzili się obie strony, chcą rozmawiać, więc powołali, jak to ładnie się określa, mechanizm konsultacyjny do spraw handlu i inwestycji między Chinami a Unią Europejską. Więc to. Ale pan komisarz nie byłby panem komisarzem, gdyby nie dał od siebie to, że daje czas na wypracowanie konkretnych rozwiązań, żeby pomóc Unii. Daje czas do rozwiązania do października. Mhm. Mają się spotkać panowie w październiku. I wtedy. Ale ze strony chińskiej z kolei wczoraj komunikat Ministerstwa Handlu jest oczywiście nie to, że krytykuje to, ale że są gotowi do rozmów i negocjacji, ale jedno zdanie, które Chiny zaczynają powtarzać po raz kolejny, a mianowicie, że Unia Europejska idzie w złym kierunku i nie powinna za swoje problemy winić Chiny. Chiny nie są winne problemom europejskim. Chiny mogą pomóc w rozwiązywaniu tych problemów, ale nie są one winne, muszą poszukać wewnątrz siebie.
I tak to wygląda, jeżeli chodzi o częściowo jakby tę perspektywę chińską. Bardzo panu dziękuję za komentarz, za rozmowę. Pan Andrzej Zawadzki-Liang, gospodarz studia Shanghai. Dziękuję i dobrego dnia.
Dziękuję bardzo, również pozdrawiam, wszystkiego dobrego i dużo słońca, no nie mogę. Dużo mnie pora deszczowa i zachmurzenie, co róż, to pada i pada i pada, więc tego słońca już wyczekujemy.
Tam państwo wyczekujecie, my wyczekujemy deszczu i chmur, także wszystko się zgadza. Drodzy państwo, bardzo dziękuję. Tomasz Rosłoń zrealizował Poranek Wnet. Wydała go Antonina Bartyś. Konrad Tomaszewski dba o to, abyśmy byli z państwem podczas transmisji na naszym YouTubie. Kuba Węgrzyn o media społecznościowe. Ja dziękuję całej ekipie Radia Wnet. Za momencik Jakub Duszek, bo na zegarach godzina 9, czyli czas na wiadomości w Radiu Wnet, a Paweł Kobierski i sport zaraz po wiadomościach. Także do usłyszenia. Jaśmina Nowak, dziękuję za uwagę. Życzę państwu pięknego, pochmurnego dnia.